myślimy o przyszłości i wczoraj myślę, że ustaliliśmy dwie bardzo ważne rzeczy. Myśleć o przyszłości to nie znaczy porzucić troskę i miłość do tego świata. To nie oznacza bezczynności, ale to także nie oznacza utopii. To znaczy nie chcemy myśleć o przyszłości takiej małej, zamkniętej tylko i wyłącznie w tym świecie. No bo jest przyszłość przez małe p, jutro, i jest przyszłość przez wielkie c, Chrystus. I myśleć o przyszłości tylko i wyłącznie przez małe p, to jest utopia. To jest spodziewać się, że stworzymy sobie tutaj coś, co będzie przypominało Królestwo Boże, a może nawet je zastąpi. Tylko taka mała przyszłość przez małe p nie daje nam prawdziwej nadziei, nie odpowiada temu, czego naprawdę się spodziewamy gdzieś w głębi naszych serc. I co też nie pochodzi od nas, bo każdy z nas w sobie zastaje takie spodziewanie się tej przyszłości. To było bardzo ważne wczoraj, bo chrześcijanie nie są ani leniuchami, którzy się tym światem nie interesują, nawet wtedy, kiedy go opuszczają. To Merton kiedyś pisał, że jak ktoś uważa, że można iść do klasztoru klauzurowego, zamknąć się dlatego, żeby uciec przed światem, czy tam uciec przed pokusą, czy uciec przed diabłem, to doświadczy całego wiru pokusy, świata, niepokoju właśnie za murami klasztoru, bo klasztor jest tak zbudowany, żeby pomóc, żeby odciążyć trochę tych, którzy są poza klasztorem, żeby razem z nimi nieść ciężar ich życia. A więc żadnego rodzaju utopia i żadnego rodzaju ucieczka od teraźniejszości. Myśleć o przyszłości to jest myśleć o tej wielkiej przyszłości, która zaczyna się od wielkiej litery C, czyli od Chrystusa. Czym jest tak naprawdę ta wielka przyszłość dla nas? O czym my myślimy? Myślimy o ostatecznym przyjściu Pana Jezusa, który nas zabierze do siebie, bo tak obiecał. Przyjdę i zabiorę was tam, gdzie sam jestem. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam nie powiedział. Ale my nie tylko spodziewamy się Chrystusa, muszę wam powiedzieć. Jak tak się człowiek zagłębi w Pisma Nowego Testamentu, w tą tęsknotę apostołów, za Jego powrotem, w tą tęsknotę tych Tesaloniczan, o których mówiliśmy wczoraj, w tą tęsknotę mnichów, którzy śpiewają nawet Wielkanoc tak bardzo rzewnie, pragnąc swój chorał, to tam jest coś więcej niż tylko Chrystus. Tam jest także każdy z nas, ale taki rozkwitły, taki właśnie, który stał się sobą. Oczekiwać na przyszłość to jest oczekiwać na swoją własną pełną dojrzałość. I o tym chciałbym dzisiaj troszkę powiedzieć. I żeby o tym powiedzieć, to zapraszam was na Bliski Wschód. I tam jest dwóch ludzi, którzy nas poprowadzą w tej medytacji. Jeden ma na imię Ireneusz, a drugi ma na imię Ignacy. O Ignacym już trochę wczoraj mówiłem. Bo widzicie, kiedy myślimy o chrześcijaństwie, o jego obrazie człowieka, o obrazie człowieka, jaki jest w chrześcijaństwie, jaki jest w Kościele, to najczęściej wydaje nam się, że człowiek był stworzony jako dorosły. I jak upadł w raju jako dorosły, no to jest w ogóle klęska totalna i nic się już z tym nie da zrobić. Zupełnie czym innym jest błąd dorosłego, a czym innym jest błąd dziecka. Czym innym jest grzech dorosłego, czym innym jest grzech dziecka. I tak myślał święty Augustyn. Święty Augustyn myślał, że Pan Bóg stworzył nas w raju dorosłymi, totalnie zdolnymi, z genialnymi umysłami, w zasadzie takimi jakby trochę bez historii. Ale święty Ireneusz, właśnie drugi wiek, którego papież Franciszek w tym roku po 20 wiekach ogłosił doktorem Kościoła. Niesamowita sprawa. W ogóle to był dziwny człowiek, bo Syryjczyk, który przewędrował tutaj mniej więcej do Lyonu dzisiejszego i był tam drugim biskupem w tym Lyonie, w mieście. Zmarł w 202 roku, został męczony. A więc trochę całe życie jakby spędził i duszpasterzował nie w swoim własnym środowisku, ale przedziwny jest Pan Bóg w swoich świętych. I tenże święty Ireneusz mówił, że Pan Bóg stworzył nas w ogrodzie rajskim jako dzieci. Adam był dzieckiem. I tu zupełnie inna historia się wydobywa z takiej narracji. Zupełnie inaczej myślimy o nas, myślimy o Kościele, myślimy o naszej przyszłości. Czyli to nie jest tak, że na początku jest już wszystko, a potem jest upadek i mozolny powrót, tylko że na początku jesteśmy stworzeni jako istoty, które mają się rozwijać, dorastać do swojej pełni, stawać się ludźmi. I w tym procesie rozwoju, stawania się, wydarza się w raju upadek, który nie jest ostateczną klęską, byłby, gdyby nas Pan Bóg zostawił, ale jest pewnego rodzaju także no, częścią tego naszego wzrastania. Stał się de facto, nie z woli Bożej, stał się częścią naszego wzrastania. W tej historii opowiedzianej przez Ireneusza jest bardzo dużo takiego optymizmu. I myślę, że jak myślimy sami o sobie, to nie tylko, że odkrywamy dziecko w sobie, nie na zasadzie infantylnego dziecka, czyli no, przypatrujemy się czasami naszym czynom i mówimy, jak ja to mogłem w ogóle zrobić, tak? Znaczy zdajemy sobie sprawę, że nawet jeśli byśmy byli bardzo dorosłymi ludźmi, to i tak pozostaje w nas jakiś element niedojrzałości. Wiek męski, wiek klęski. Ta niedojrzałość powinna jakby coraz bardziej się skracać w naszym życiu. Powinno być jej coraz mniej. I najczęściej tak jest. Pewnie nie we wszystkich przypadkach, różnie bywa. Ale najczęściej tak jest, że jednak wyłania się, że wykluwa się pod wpływem wielu różnych wydarzeń w naszym życiu. Bardzo cierpliwie i powoli ta bardziej dojrzała postać naszego człowieczeństwa. I tutaj, słuchajcie, wchodzi święty Ignacy Antiocheński, którego w zasadzie to niezbyt wiele wiemy o nim. Był biskupem Antiochii. Antiochia była bardzo ważną stolicą w starożytnym chrześcijaństwie, bo proszę wyobraźcie sobie, że zanim Piotr poszedł do Rzymu, był najpierw biskupem Antiochii. Czyli i to w Antiochii po raz pierwszy chrześcijan nazwano właśnie od Chrystusa Mesjaszami, czyli chrześcijanami. To jest bardzo ważne miejsce dla chrześcijaństwa. Ten Ignacy jest tam biskupem. To jest drugi wiek, czasy oczywiście prześladowania i zostaje skazany na śmierć i wiozą go do Rzymu. I jak do tej pory nic nie pisał, tak teraz w każdym miejscu, gdzie go przesadzają z jednego środka transportu na drugi, chrześcijanie z tego miejsca przynoszą mu papier, dają atrament i on pisze do wszystkich wspólnot, w których był i także do tej, do której jedzie, żeby umrzeć, do Rzymu, listy. Jest taki fragment, słuchajcie, w jednym z tych listów, w liście do Rzymian, który on napisał w tej swojej podróży na śmierć. Bardzo, bardzo poruszający i bardzo mądry tekst, który współgra z tym, co już nam powiedział święty Ireneusz. Pisze do wszystkich kościołów, pozwólcie, że przeczytam wam ten fragment. Pisze do wszystkich kościołów i ogłaszam wszystkim, iż chętnie umrę dla Boga, jeśli mi w tym nie przeszkodzicie. Proszę was, wstrzymajcie się od niewczesnej życzliwości. Pozwólcie mi się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. Jestem Bożą pszenicą, zostanę starty zębami dzikich zwierząt, aby się stać czystym chlebem Chrystusa. Proście za mną Chrystusa, abym za sprawą owych zwierząt stał się żertwą ofiarną dla Boga. Na nic mi się zdadzą ziemskie przyjemności i królestwa świata. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam tego, który za nas umarł. Pragnę tego, który dla nas zmartwychwstał. Oto prawdziwe cnoty chrześcijańskie. Szukam go i pragnę go. Szukaj mnie w sobie, szukaj siebie we mnie. Mówi Jezus do Teresy z Awila. Tyle wieków potem ludzie dzielą się nie tyle na wierzących i niewierzących, tylko na tych, którzy szukają Boga i którzy Go nie szukają. I bywa tak, że niewierzący szukają Go, a wierzący wydaje mi się, że już Go znaleźli i dlatego Go nie szukają. Ale Bóg jest zbyt wielki, żeby Go można było znaleźć w jednym akcie. W jednej chwili, w jednym momencie, w jednej myśli, w jednej rzeczy, w jednym czynie. Lepiej mi umrzeć w Chrystusie, niż panować nad całą ziemią. Szukam Tego, który za nas umarł. Pragnę Tego, który dla nas zmartwychwstał. I tutaj bliskie jest moje narodzenie. A człowiek ma ponad 80. To wiecie, że chrześcijanie często nazywali Dzień Śmierci Dniem Narodzin. Ale ten tekst pokazuje, jak, że to nie jest bajka, że to nie jest jakieś odszedł do Pana, tak? Tylko naprawdę wierzyli w to, że w śmierci rodzimy się do życia. Wybaczcie mi, bracia. Nie wzbraniajcie żyć. Nie chciejcie, abym umarł. Skoro pragnę należeć do Boga, nie wydawajcie mnie światu i nie uwodźcie tym, co ziemskie. Pozwólcie chłonąć światło nieskalane. Gdy je osiągnę, będę pełnym człowiekiem. Pozwólcie mi naśladować mękę mego Boga. Jeśli ktoś ma go w swoim sercu, zrozumie, czego pragnę, a znając powód mego utrapienia, ulituje się nade mną. Książę tego świata chce mnie porwać i przeszkodzić memu dążeniu do Boga. Niechaj go nikt z was nie wspomaga. Bądźcie raczej po mojej stronie, to jest po stronie Boga. Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Nie rozprawiajcie o Jezusie Chrystusie, gdy równocześnie pragniecie świata. Niechaj nie mieszka w was zazdrość. Nawet gdybym prosił, będąc u was, nie słuchajcie. Uwierzcie raczej temu, co teraz do was piszę. Piszę zaś, będąc przy życiu, a pragnąc śmierci. Moje upodobania zostały ukrzyżowane i nie ma już we mnie pożądania ziemskiego. Jedynie woda żywa przemawia do mnie z głębi serca i mówi, pójdź do Ojca. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej mógłbym czytać. Zwróćcie uwagę, on mówi tak, nie wzbraniajcie mi umrzeć, nie skazujcie na śmierć, pragnę Chrystusa, pragnę odejść, pragnę się narodzić, stać się w pełni człowiekiem. Po polsku przetłumaczyli w pełni człowiekiem, bo to trochę tak dziwnie brzmiało, ale on dokładnie w tekście oryginalnym pisze, stanę się człowiekiem, homo ero. Rozumiem, dlaczego przetłumaczyli stanę się w pełni człowiekiem, bo od razu byłoby pytanie to co, do tej pory Ignacy nie był człowiekiem, przed śmiercią swoją nie jest się człowiekiem. Dzisiaj nauka nam bardzo daje dużo argumentów, że odkąd jest DNA ludzkie, czyli połączone te dwie komórki, kod genetyczny jest już rzeczywistością, to jest już człowiek. Ale właśnie w pełni dojrzały, w tym momencie, każdy z nas jak tutaj jesteśmy stuprocentowymi ludźmi, ale jesteśmy ostatnią wersją samych siebie. Chcielibyście, żebyśmy byli tacy, jacy jesteśmy dzisiaj na zawsze? Chcielibyście, żebyśmy byli tacy, jacy jesteśmy dzisiaj, nawet na jutro? Homo ero, będę człowiekiem. I dla mnie to jest tekst, nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest przerażająco piękny. Dlatego, że błąkamy się po świecie i wszyscy nam dzisiaj mówią, że wiedzą, co to znaczy być człowiekiem i wiedzą, co to znaczy nie być człowiekiem. Wszyscy uważają, że są ludźmi, homo sum. To jest bardzo ciekawe. Taki oświecony gość pisał homo sum, jestem człowiekiem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce. A ten biedny, ubogi dziadziuś, który jedzie na śmierć bestialską, pisze, będę człowiekiem. Nie, żebym nim nie był teraz, ale dopiero stanę się w pełni człowiekiem. Ten tekst bardzo koresponduje z innym, na pewno znanym wam tekstem, który najczęściej interpretuje się w trochę inny sposób. Otóż, kiedy Piłat kazał ubiczować Pana Jezusa i wyprowadził go przed ludzi, to powiedział do nich, oto człowiek, oto człowiek. Tak naprawdę pierwszy, doskonały, pełny, w 100% człowiek, to jest On, Jezus. Jezus ukrzyżowany. I to mówi Piłat. nie żaden prorok, nie żaden święty, nie żaden człowiek, którego podziwiamy, to mówi Piłat, a pod krzyżem Jezusa według opowieści Marka kręcił się setnik, który był odpowiedzialny za jego egzekucję, za egzekucję Jezusa, i to ten setnik powiedział zdanie onieśmielające, patrząc na tego robaka, nie człowieka, zdegradowanego, oplutego, wielokrotnie biczowanego, całego spływającego krwią, powiedział: ten prawdziwie był Synem Bożym. Oto człowiek. Nie wiem, czy was czasem trochę nie przerażam, ale to od razu wam powiem, że jednym z powodów, dla których nie lubię pasji Mela Gibsona osobiście, i nie mam nic przeciwko ludziom, którzy ją lubią, bo to jest także ciekawy, dobry film, który należy oglądać, ale nie tak mówi Ewangelia o męce Jezusa, jak opowiedział Mel Gibson. I nie tak Mel Gibson opowiedział o męce Jezusa, jak opowiada Ewangelia. Bo u Mela Gibsona był przede wszystkim, no 90% to była tylko męka. Męka, okrutność, nienawiść tych ludzi, którzy otaczają Jezusa. Pewnie to wszystko prawda. Ale najważniejsza historia, o której opowiada nam Ewangelia, to jest to, że Jezus ukrzyżowany jest prawdziwym człowiekiem. Jak szukam definicji mojego człowieczeństwa, to nie patrzę na siebie, nie patrzę na moje myśli, nie patrzę na moich idoli, nawet nie patrzę na świętych w nich samych, ale patrzę na Niego. W Nim widzę prawdziwego człowieka. Trzeba iść jakby krok dalej niż ta męka, niż te gwoździe, niż to odrzucenie, żeby zobaczyć, na czym polega Jego prawdziwe człowieczeństwo. Że On jest człowiekiem prawdziwym, to znaczy zupełnie zwróconym do Pana Boga, umiejącym oddać swoje życie dla drugiego i za drugiego. Można powiedzieć, że ten Jezus ukrzyżowany to jest ktoś, kto żyje bardziej niż powietrzem, chlebem, dotykaniem ziemi, wiarą, nadzieją i miłością położoną w Bogu. Tak potężną wiarą, nadzieją i miłością, że ona przemienia także relacje między ludźmi. W takich czasach, jak dzisiaj żyjemy, to jesteśmy bardzo kuszeni, żeby odrzucić wiarę, nadzieję i miłość, bo one są bardzo jakby takim słabym narzędziem. Jezus jednak pozwolił siebie zabić, odrzucić, tak? Dla wielu to jest przegrana, totalna przegrana. Ale przecież On wygrał i On wygrywa. My tu jesteśmy. I Kościół będzie trwał do końca czasów. Jeśli nawet nie u nas w Polsce, to będzie Pan Bóg wzbudzi sobie dzieci z kamieni. Jeśli my odrzucimy to przesłanie wiary, nadziei i miłości i prawdziwego człowieczeństwa, które On nam pokazuje. Jaki będzie prawdziwy człowiek, jakim będę prawdziwym człowiekiem, kiedy nim się stanę, właśnie wtedy, kiedy zacznę żyć wiarą, nadzieją i miłością. Święty Tomasz z Akwinu mówił, że wiara jest już zapoczątkowaniem życia wiecznego w nas, właśnie tego prawdziwego człowieczeństwa. Wierzę w Boga, wierzę Mu, ufam Mu, całą nadzieję moją pokładam w Nim i kocham Go, to znaczy nie kocham tylko siebie, ale Jego i ze względu na Niego tych wszystkich ludzi, których On stawia na mojej drodze życia. Homo ero, będę człowiekiem. Właśnie kiedy myślimy o przyszłości, i do tego was chcę zachęcić, nie do myślenia o śmierci, ale do myślenia o przyszłości, to myślimy o pełnym człowieczeństwie, o tym, że staniemy się do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest, bo On nas nigdy nie opuszcza i nigdy nas nie opuści i zawsze nam będzie dawał swoją łaskę, żebyśmy się stawali podobni do Niego. To jest cały cud i piękno chrześcijaństwa, myśleć jak Jezus, stawać się podobnym do Jezusa. I teraz mamy ten czas na adorację. Już więcej nie chcę mówić, tylko chciałbym, żebyście do Niego przyszli, popatrzyli na Niego. To prawda, że celem adoracji eucharystycznej jest pozwolić, żeby Jezus patrzył na mnie, przebaczał mi moje grzechy, mówił mi o tej swojej miłości i trosce i o celu, dla którego mnie tutaj przyprowadził na świat. Ale popatrzcie także na Niego z wiarą, nadzieją i miłością, zdeterminowani, żeby się nauczyć od Niego człowieczeństwa. Nie od nikogo innego, tylko od Niego. A jeśli was coś oddziela od tej wersji człowieczeństwa, którą On żył, i która jest zbawcza, potężna, przemieniająca. To właśnie po to jest także teraz konfesjonał. I ta adoracja i konfesjonał łączą się ze sobą wzajemnie. Pozwólcie mu przekonać się do jego wersji człowieczeństwa i bądźcie cierpliwi. Jeszcze nic się dzisiaj nie kończy. Jesteśmy w drodze. Będziemy ludźmi. Naprawdę do końca, jeśli nie wypuścimy jego ręki. Jeśli nie zwątpimy w niego. Błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi. Błogosławiony, kto nie zwątpi w moją wersję człowieczeństwa, mówi Jezus. No i Boże Narodzenie za chwilę. Najcudowniejsze życzenia, wiecie jakie są na Boże Narodzenie? Bóg stał się człowiekiem. Ty też możesz stać się człowiekiem. Tego wam bardzo życzę. Człowieczeństwa i sobie też. Na miarę tego, co się w nim odsłoniło. Amen.